Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwo.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dzisiejszą audycję rozpoczynamy od smutnych wieści. W sobotę odbył się pogrzeb Aleksandra Pawelca. Był to ostatni żyjący obrońca Gdyni z września 1939 roku, najstarszy polski marynarz, kapitan w stanie spoczynku. Aleksander Pawelec zmarł w wieku 103 lat. Wspomina go historyk profesor Krzysztof Kubiak.
Jako stosunkowo młody człowiek przyjechał do budowanej właśnie Gdyni. No, gwoli przypomnienia można powiedzieć, że był to rodzaj polskiego Klondike, polskiego dzikiego zachodu, polskiego obszaru nieprawdopodobnych szans i nieprawdopodobnych możliwości. To była następnie praca w kinie, potem przyszła kampania wrześniowa, ochotnicza służba, walka w trakcie obrony Kępy Oksywskiej, zranienie, powrót na linię. Po kampanii wrześniowej Niemcy przeprowadzili etniczne czyszczenie polskiej Gdyni, czyli powrót do swojego miejsca urodzenia, działalność w Armii Krajowej, no a następnie czynne uczestnictwo w tym, co dzisiaj możemy nazwać trudną, pogmatwaną, bolesną polską historią lat 50., 60., 70. Następnie w ostatnim okresie, to jest faza nawiązania kontaktów ze środowiskiem marynarki wojennej. Sędziwy obrońca polskiego wybrzeża z roku 1939 został znacząco dowartościowany i na swój sposób stał się symbolem swojego pokolenia.
Pokolenia, które za sprawą wojny, czy może mówiąc w kontekście samego Aleksandra Pawelca, za sprawą przynależności do Armii Krajowej, już po wojnie łatwo nie miało?
Z pewnością nie, jako że co najmniej do roku 1953 sama przynależność do Armii Krajowej traktowana była niemalże jako przestępstwo, a i potem przez następne lat kilkanaście czyniła taką osobę mało zaufaną z punktu widzenia ówczesnej władzy.
Czym w trakcie wojny wyróżnił się Aleksander Pawelec?
Aleksander Pawelec był żołnierzem dzielnym. No, chyba tym najbardziej charakterystycznym epizodem jest to, że po zranieniu, dysponując pełnym, formalnym tytułem do pozostania w izbie chorych w szpitalu, jednak samowolnie się z tego szpitala oddalił, czyli mówiąc inaczej uciekł, po to, żeby dołączyć do swoich kolegów. No jest to niewątpliwie dowód na niepospolitą odwagę i determinację.
Pan, panie profesorze, miał okazję rozmawiać z Aleksandrem Pawelcem. Jak on sam wspominał to wydarzenie? Czym on tłumaczył to, że zdecydował się z tego szpitala uciec, aby do kolegów dołączyć?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że był to człowiek dużej skromności, wynikającej zarówno z uwarunkowań charakterologicznych, jak i sądzić można z życiowych doświadczeń, bo w życiu znajdował się i pod wozem, i na wozie, było łatwiej, trudniej, ale chyba przez większość czasu szedł raczej naprzeciwko strug wiatru. Czym to tłumaczył? Przede wszystkim, nie sięgając do wielkich słów, zwyczajnym poczuciem obowiązku, lojalności i przyzwoitości wobec kolegów.
Co miał pan na myśli, mówiąc o tym, że on przez życie szedł naprzeciw strugom wiatru?
Jako żołnierz Armii Krajowej, tak jak mówiłem, przez dużą część tak zwanej ery powojennej był człowiekiem politycznie niepewnym, co przekładało się na rozmaite koleje, na przykład w życiu zawodowym, gdzie gdzie zmian było wiele, zmian w dużej mierze nie wynikających z woli samego zainteresowanego, a wymuszonych presją zewnętrzną.
A jaki obraz Aleksandra Pawelca wyłaniał się z tej rozmowy, którą pan z nim przeprowadził? Bo mówi pan z jednej strony o tym, że był to człowiek sprawiający wrażenie skromnego, ale z drugiej strony, czy ta skromność wynikała z takiego poczucia, że po prostu to były takie czasy, w których trzeba było zachowywać się czasami wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew temu, co wygodne? Czy to raczej ta skromność wynikała tak czysto z jego charakteru?
W mojej ocenie było to niemalże równoważne połączenie tych dwóch czynników. Z jednej strony zapewne cechy charakterologiczne ukształtowane w młodości, ukształtowane w domu rodzinnym, a z drugiej strony pewne poczucie pokory w stosunku do tego, co przynosi życie. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że był to człowiek twardy, uparty, przepojony takim najzwyklejszym poczuciem przyzwoitości i uczciwości.
A czy wspominał jeszcze jakieś inne wydarzenia z czasów wojny, inne wyjątkowe wydarzenia oprócz tej ucieczki ze szpitala?
Wspominał epizody przede wszystkim przedwojenne, dlatego że dla młodego człowieka z centrum Polski Gdynia była miejscem niezwykłym. Miejscem niezwykłym, a praca w kinematografie jeszcze te wrażenia potęgowała. No potem pojawiły się właśnie wspomnienia z okresu obrony Kępy, warszawskiej działalności konspiracyjnej. W każdym bądź razie uderzające było unikanie stawiania swojego doświadczenia osobistego w charakterze czegoś niezwykłego. Pan Pawelec traktował mniej lub bardziej świadomie swoją biografię jako właśnie element znacznie szerszego doświadczenia pokoleniowego.
To był profesor Krzysztof Kubiak, który wspominał Aleksandra Pawelca. Przypomnę, że ostatniego żyjącego obrońcę Gdyni, najstarszego polskiego marynarza i kapitana w stanie spoczynku, pochowano w sobotę na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. A teraz zmieniamy temat i porozmawiamy o Nord Stream 2. W ostatnich dniach zrobiło się znów głośno na temat tego rurociągu za sprawą prób opóźnienia lub zablokowania jego budowy między innymi przez Polskę. I teraz naszym gościem jest Piotr Maciążek z portalu energetyka24.pl, który jeszcze w zeszłym roku opowiadał mi o tym, dlaczego Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla Polski.
Nord Stream 2 jest wielkim zagrożeniem dla Polski i całego regionu Europy Środkowej z kilku przyczyn. Po pierwsze, łagodniej, bardziej atrakcyjnie byłoby przesyłać Rosjanom ropę przez Ukrainę, Białoruś, Polskę. Dlaczego zatem zdecydowali się na kosztowy rurociąg przez Morze Bałtyckie? Z prostej przyczyny. Chcą w dogodnym momencie wyłączyć kurek, przesył gazu przez terytorium dotychczasowych państw tranzytowych.
Czy pana zdaniem jest możliwy taki scenariusz, że cały gaz przesyłany w kierunku zachodniej będzie płynął właśnie Nord Streamem, a nie gazociągami prowadzącymi przez Polskę czy też Ukrainę?
Wydaje mi się, że Rosjanie są dzisiaj dużo bardziej sprytni, nie robiliby tego w ostentacyjny sposób. Ich celem jest osiągnięcie korzyści politycznej, a więc wywarcie presji. W jaki sposób to robią? W prosty sposób. Ograniczają na przykład dostawy krótkoterminowo, na 2 dni. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim czasie zrobili to dwukrotnie w przypadku Polski. Pierwszy raz to było jak był szczyt NATO w Warszawie, drugi raz jak była wizyta amerykańskiego prezydenta w naszej stolicy. Przypadek? Nie sądzę. Raczej forma manifestacji politycznej i próba wywarcia politycznej presji.
Jak wyglądają liczby w przypadku drugiej nitki gazociągu Nord Stream?
Nord Stream 2 to jest 55 miliardów metrów sześciennych surowca, dla porównania Polska zużywa rocznie 17, ale jest jeszcze Nord Stream 1. I co ciekawsze, Nord Stream 2 jest przeznaczony głównie na rynki środkowoeuropejskie, a nie dla Niemiec, co jest dodatkowym zagrożeniem, dlatego że przykręcenie w nim przesyłu gazu może spowodować, że przez Nord Stream 1 nadal będzie płynął gaz dla Niemiec, a zabraknie gazu z Nord Stream 2 dla państw środkowoeuropejskich. Pytanie, czy one są tego świadome?
Polska, to zresztą wskazuje się w tych dokumentach dotyczących Nord Stream 2, jest jednym z potencjalnych beneficjentów tej inwestycji, mimo że tam polskich firm w tym zestawie przedsiębiorstw inwestujących nie ma.
Czyli ja nie chciałbym oczywiście mówić, że Polska jest beneficjentem Nord Stream 2. Myślę, że Rosjanie...
Mówię oczywiście o pewnej teorii, którą Rosjanie próbują przedstawić.
No, nie ulega wątpliwości, że nasz rynek się liberalizuje, jest coraz więcej firm prywatnych, które handlują swobodnie z Niemcami, no, którzy z kolei kupują gaz od Rosjan przez Nord Stream, a w przyszłości Nord Stream 2. W związku z czym Rosjanie liczą na to, że ten gaz rosyjski trafi przez Niemcy do Polski.
Co my możemy zrobić w związku z budową tego gazociągu?
No ta walka cały czas się toczy. Po pierwsze dywersyfikować się, czyli zapewniać sobie dostawy z innych miejsc. Mamy terminal LNG, planujemy gazociąg w kierunku Norwegii, więc tutaj jest również duża szansa, że będzie dużo tego gazu nierosyjskiego. No i walczymy z Nord Stream 2 na arenie międzynarodowej.
Przedstawił Pan taką teorię w trakcie wykładu, któremu się przysłuchiwałem, że może budowa tego drugiego gazociągu doprowadzić do tak zwanej wojny energetycznej. Dlaczego i co to oznacza?
No, tak jak już wspominałem, Nord Stream 2 jest na potrzeby Europy Środkowej, więc nie trudno sobie wyobrazić, kiedy na przykład będziemy mieli do czynienia ze spektakularną awarią w Europie Środkowej, jakiegoś rurociągu. Tego gazu będzie mało, będzie on bardzo drogi, a Rosjanie powiedzą, hola, my tu mamy problem, musimy serwisować nasz rurociąg i zmniejszyć przesył gazu. Nikt nie powie, że nas szantażują, bo przecież to tylko kwestia techniczna, a w rzeczywistości sprytne zagranie socjotechniczne. Inny przykład, mieliśmy do czynienia z rekordowymi mrozami. To wzmocniło popyt na gaz. Proszę sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby w szczytowym momencie, kiedy magazyny w Europie już były prawie puste na gaz, Rosjanie powiedzieli, przepraszamy, mamy problemy techniczne, musimy zmniejszyć ilość gazu, która do Was płynie. No ja myślę, że znaleźlibyśmy się w sytuacji naprawdę krytycznej.
Co Pan by rekomendował? Położenie nacisku na Baltic Pipe, czyli połączenie, przypomnę, Polski z Norwegią, czy raczej budowę drugiego terminala LNG?
Terminal drugi LNG jest brany pod uwagę jako wariant zapasowy względem gazociągu w kierunku Norwegii, chociaż przyznam, że ja subiektywnie jestem większym fanem rozwiązania terminalowego, dlatego że daje on większą elastyczność. Sami możemy sobie naszych dostawców wybierać tam, gdzie cena jest tańsza, a rurociąg wiąże nas jednak z jednym źródłem gazu, czyli z Norwegią.
Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę oczywiście względy polityczne, troszkę bezpieczniej być w cudzysłowie uzależnionym od Norwegii niż od Rosji.
No to prawda, tylko tak jak wspominałem, tutaj mamy na szali dwa projekty. Albo drugi terminal, albo rurociąg. Ja bym wolał jako obywatel i jako osoba zajmująca się energetyką od 7 lat dwa terminale w Polsce, a nie terminal i gazociąg.
Czy terminale są w stanie obsłużyć zapotrzebowanie Polski na gaz?
Są w stanie, to oczywiście zależy od poziomu kontraktacji, która w nich będzie. No ale w tej chwili polski terminal ma 5 miliardów metrów sześciennych przepustowości, czyli około 1/3 polskich potrzeb. No i jest zakontraktowany naprawdę na wysokim poziomie, ponad 3 miliardów i cały czas ta kontraktacja postępuje.
Wróćmy jeszcze do polskiego gazociągu. Czy dopuszcza Pan w ogóle do myśli taką potencjalną sytuację, w której na przykład Rosjanie traktują jako pretekst do tego, żeby na przykład wysłać gdzieś być może do nas swoich żołnierzy, taką sytuację, że coś się dzieje z rurociągiem, no i oni mówią, że no przepraszam, ale my musimy chronić ten rurociąg, bo nasze interesy są zagrożone. Czy także takie sytuacje trzeba rozpatrywać pod kątem tego energetycznego bezpieczeństwa?
Jak najbardziej tak. Proszę zwrócić uwagę, że jest szeroka dyskusja w Danii i w Szwecji, czy wyrazić zgodę na ten rurociąg z prostej przyczyny. Prywatne firmy ochroniarskie, które będą operować wokół budowy Nord Stream 2, no to są de facto bardzo często zdemilitaryzowane oddziały wojskowe rosyjskie, więc to będą ludzie wyposażeni w broń, wyszkoleni. Oni będą nie tylko chronić rurociąg, ale też przebywać w centrach logistycznych, czyli w europejskich portach. No i tu się wskazuje na zagrożenie dla Gotlandii czy dla Bornholmu, jeżeli chodzi o ilość tych firm militarnych usługowych wobec Nord Stream 2, a Bornholm jest 70 km od Kołobrzegu.
Tutaj naturalnie nasuwa się skojarzenie z zielonymi ludzikami z Ukrainy.
Wspomina się o tym. Dokładnie tak. No to są de facto firmy ochroniarskie, a tak naprawdę prywatne, świetnie wyszkolone oddziały wojskowe. Proszę tutaj zwrócić uwagę na to, że w Syrii część działań wojskowych w wojnie syryjskiej po stronie rosyjskiej wykonują właśnie takie firmy, a nie liniowe oddziały rosyjskiego wojska.
Dziś już Bardzo mało się o tym mówi, natomiast kilka lat temu, można powiedzieć, Polska tym żyła, tym, czyli gazem z łupków. Czy z tego cokolwiek pozostało? Pamiętamy tutaj, szczególnie na Pomorzu, takie kawalkady potężnych samochodów przemierzających pola, wykonujących badania w poszukiwaniu tego gazu. Wtedy było o tym bardzo głośno, minęły lata i w tej opinii... nie mówi się o tym zbyt dużo teraz.
Ten gaz jest i czeka na wydobycie. Dlaczego nie jest wydobywany? Z prostej przyczyny. W 2014 roku nagle z poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę cena ropy spadła do 50, w związku z czym większość firm nie ma po prostu pieniędzy na kosztowne odwierty. Odwierty gazu łupkowego są dużo kosztowniejsze od zwykłych odwiertów, bo są nie tylko pionowe, ale również poziome. W związku z tym ilość nakładów finansowych na wydobycie takiego surowca jest dużo większa. Odrębną sprawą jest to, że w trakcie próbnych odwiertów w Polsce okazało się, że nasza geologia jest dużo trudniejsza niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. No ale przez te kilka lat technologia się rozwija, więc być może temat jeszcze w Polsce powróci.
O tym, dlaczego Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla Polski, opowiadał Piotr Maciążek z portalu energetyka24.pl. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk, a za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec.